to już są te dni, kiedy decyzja zapadła i terapia.
Terapia? Terapia, patrząc teraz z perspektywy kilku miesięcy, chyba błyskawiczna w pewien sposób i bardzo, bardzo szybko dała efekty pozytywne. Nie spodziewałem się takiej szybkiej reakcji. Z drugiej strony pani terapeutka powiedziała, patrząc na nas, bo to najpierw były seanse pojedyncze dla mnie i dla żony, żeby nas poznała, a później już seanse wspólne, rodzinne, małżeńskie.
Sesje.
I powiedziała, że widzi w nas to, że chcemy, że się kochamy i że no, domniemuje, że to jest to nam ułatwia terapię. Przyspiesza.
Przyspiesza. Miłość jest wyjątkowym lekarstwem w każdej najtrudniejszej sytuacji.
Tak, taka obecność drugiego człowieka, prawda? I tutaj, tak jak pan opowiadał o tym, że nauczył się pan jakoś trwać od sezonu do sezonu, to chciałam jeszcze dodać właśnie już po przerwie, że drodzy słuchacze, te depresje sezonowe, o których z panem Piotrem mówimy, to jest taki zespół SAD. Czyli
dobrze, to może tak,
tych,
poinformujmy, na chwilę teoretycznie się zatrzymajmy.
Tak. Żebyśmy
pani
pokazali
Katarzyna
pacjentom,
Walczewska, przypomnę, psychoterapeutka, terapeuta uzależnień.
Pokazali słuchaczom, o czym pan mówił, bo tak jakby my, ja z jednej strony wiem, pan wie jako osoba, która przeszła, ja wiem jako osoba, która gdzieś to leczy.
Czyli na co zwrócić uwagę? Czemu się przyglądać?
Bo tutaj, jeśli chodzi o te depresje sezonowe, w tym momencie na szczęście już jesteśmy po tym okresie, bo depresje sezonowe wiosenne, one trwają tak do kwietnia mniej więcej połowy. I później te depresje jesienne, one się zaczynają tak przełom września, października, to tutaj jest tak, że pacjenci zgłaszają różne symptomy. Często jest tak, że zaczyna się jakaś taka bezsenność, taki nieuzasadniony niczym lęk, niepokój. Właśnie zaczynam mieć takie poczucie, że nic mi już nie czeka, takiej beznadziei, troszeczkę takiego spadania gdzieś w jakąś taką czeluść, przepaść, że do końca nie wiem, może się poleczę trochę jakimiś lekami, może się poleczę trochę jakimś alkoholem albo grami, jakieś takie alienowanie się, że przestaję wychodzić ze znajomymi. I tutaj to fajnie też pokazuje, no bo jak zaczyna się robić ciepło, to my wychodzimy, widzimy się z ludźmi, prawda? Jak jest już tak jakby ten sezon martwy, w cudzysłowie towarzysko na zewnątrz, to często ludzie też wyhamowują i zaczynam się tak zamykać gdzieś w swoim tym świecie. I tutaj, drodzy państwo, jak widzicie, że ktoś, któryś z waszych przyjaciół, czy ktoś z waszych bliskich tak jakby znika w tych okresach takich jesienno-zimowych, to nie zostawiajcie go samego, bo to może nie jest do końca
tak... Zapala się tak rwony pomysły.
Pomarańczowe czy żółte światło, że słuchaj, może to nie jest jego taka natura. No człowiek jest stworzony jednak do tego, by być z drugim człowiekiem. Wiadomo, że lubimy samotność, jest to zdrowe czasem pobyć samemu. Natomiast jeśli mamy do czynienia, tak jak pan mówi, z kimś, kto na przykład żona mówi, wiesz co, on siedzi w domu taki smutny, a my widzimy na grillu, że on tryska energią, po prostu dusza towarzystwa. I jak słyszymy o takim dualizmie, że gdzieś tu jest tak, tam jest tak, taka dwubiegunowość trochę, że no jak on faktycznie się zachowuje, jak on się czuje, to też jeśli jesteśmy przyjaciółmi, jeśli jesteśmy siostrą, bratem, kimś bliskim, to warto tak zdzwonić czy wpaść na kawę i po prostu powiedzieć, słuchaj, co tam słychać, jak tam w ogóle pobyć trochę może, jak będziesz chciał pogadać, to nie wiem, zostawię ci numer, czy wiesz, że możesz zadzwonić, jakby coś, to dzwoń po prostu, czy tam odzywaj się, żeby też dać sygnał, czy jak widzę, że ktoś właśnie podlewa alkoholem na przykład ten swój nastrój, a jeśli nie ma tego alkoholu, to też my widzimy, że jest mu coraz trudniej, coraz gorzej. To co pan, panie Piotrze, powiedział, jak wy się otworzyliście na ludzi, zaczęliście z nimi rozmawiać, że to, co ja przeszedłem, prawda, czy że biorę leki, czy że coś się u nas w domu działo, no to ludzie zaczęli rozmawiać też z wami. Słuchaj, ja też tak miałem, bo to, co ty opowiedziałaś, że to już się zaczyna robić popularne, że my mówimy w ogóle o tym, co się
to znaczy,
z nami dzieje.
Na szczęście,
nie dokładnie.
Nie zamykamy się na te najtrudniejsze, są najważniejsze tematy.
Tak, że to nie są takie tematy już tabu, więc często jest być może to, co pan, panie Piotrze, powiedział, taki prosty komunikat. Słuchaj, wiesz co, ja się ostatnio mam gorszy okres. Po prostu.
No i ciekawa jestem.
Co państwo o tym sądzicie? Że może te proste komunikaty, teraz jak jesteście w terapii, widzicie to...
Znaczy, przede wszystkim znajomi, jak spotykamy się na kawie, to po prostu nie wierzą.
Mhm.
I już.
Nie wierzą.
No bo ja tu gadam, no bo zawsze się czepiam. no bo coś tam. A tu przecież on błyszczy, mówi normalnie, o co mi chodzi w ogóle? No przecież jeździ po córkę do szkoły i z powrotem
a to tak jak
gotuje
z naszymi,
od września, więc super.
Tak jak z naszymi
w ogóle,
pacjentami w poradni, na przykład, którzy mają zaburzenia odżywiania i ona się w ogóle nie akceptuje, ciągle się odchudza, a ludzie z zewnątrz mówią, Boniu, o czym ty w ogóle mówisz, prawda? Przecież super wyglądasz, no ale to, co w środku, to ludzie często tak bagatelizują, że daj spokój, bo oni mierzą to swoją miarą, prawda?
No i to jest to, wracając do filmiku, kiedy zupełnie swoimi oczyma patrzymy na pewien problem i nie staramy się wejść, zrozumieć w czyjeś buty.
Ja skorzystałam z pomocy zupełnie przypadkowej osoby, nie terapeuty, po prostu kobiety, matki, żony, która mi, mając bardzo podobny charakter do mojego męża, tłumaczyła jakby, tak? Korzystałam z tłumacza, tylko to nie był Google, a człowiek. Jego zachowania, jego właśnie tą taką pasywność w wielu rzeczach, to właśnie, że przez to, że ja nakręcam, załatwiam wszystko, no ale też to było, powiedzmy, potrzebne, żeby on miał przestrzeń, bo rodzina zupełnie tego nie rozumie.
Czyli ona przekładała pani na język to, co pani widziała, te zachowania.
To, co ja widziałam, tłumaczyła mi, jak Piotr to odbiera, tak? No z tym się nie spotkałam w terapii. Mimo wszystko. Trochę, ale no nie aż tak głęboko. Bo to był cały szereg zajęć. Zresztą dzisiaj dziękujemy Ewie za tą pomoc.
To było takie dziwne, że rozmawiała z tą koleżanką, znajomą i przyjaciółką w tej chwili i rozmawiały na jakiś temat. No i ja słyszałem jakieś strzępy rozmowy. No i słowo komentarza. I w tym samym momencie było moje słowo i Ewy, i było to samo słowo, ta sama intonacja, ten sam sposób.
Ten sam śmiech, ten sam dąs, jeśli to był dąs.
Więc nie wierzyłem, że
takie
ktoś taki
dusze.
Istnieje, że ja nazwałem tą, że to jest moje lustro. Po prostu lustro. Okazało się później, że mamy bardzo podobne doświadczenia z dzieciństwa, bardzo podobne braki, deficyty. Też jesteśmy jedynakami. To też jest coś, co jednak rzuca pewien cień.
Determinuje jakoś, tak.
Determinuje pewne zachowania. I się okazało, że naprawdę dużo rzeczy mamy wspólnych. Bardzo dużo. Gdzie naprawdę otoczenie ogólnie jest bardzo różne. Ewy i moje. Ale się okazało, że te główne, podstawowe rzeczy, które nas dotknęły w dzieciństwie, determinują właśnie bardzo podobne postawy. Bardzo podobne. Identyczne wręcz.
My bardzo często także w tym studiu specjaliści, psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci i same osoby, które przeszły najróżniejsze zakręty w swoim życiu, tutaj już nie wchodząc w szczegóły, czy to dotyczy spotkań ze wspólnotą AA, czy innych spotkań na naszej antenie, odwołują się do dzieciństwa, to przecież już wszyscy o tym wiemy, że ono determinuje, jakby odzywa się w tym dorosłym życiu.
No, też
i to dziecko
się,
wewnętrzne, nie zaopiekowane i cała, cała reszta różnych zdarzeń, ale ja myślę, że w tym naszym spotkaniu i w tej rozmowie najważniejsze jest, by to, o czym powiedziałaś, Kasiu, i państwo potwierdzili, by nie przegapić tego momentu, kiedy coś się dzieje z człowiekiem, który cierpi i nie potrafi, bo nie potrafi, o tym powiedzieć.
O, już mi się przypomniała ta trzecia rzecz. Czyli pełna, w 100% pełna świadomość tego, co należy zrobić i absolutnie 100% brak energii, sił, żeby to zrobić. To jest też coś, co jest przerażające, bo ktoś może leżeć w łóżku, czy siedzieć i wiedzieć, co należy zrobić i absolutnie
bezsilność
i nie jest w stanie tego wykonać. Chociaż świadomość istnieje i to jeszcze bardziej boli.
To jest taki jak chomik w klatce, nie? Że ja wiem, nie mogę tego zrobić, więc no, takie myślenie złe o sobie, no, że przecież powinienem zrobić, ale nie mogę i nie robię, a więc jestem taki czy taki i takie złe Tak. Komunikowanie się samym ze sobą, prawda?
No później dochodzą myśli typu, że jestem zerem, jestem do niczego i to się nakręca i to...
To jest taka spirala negatywnego myślenia.
Właśnie. Ja mam tego od przynajmniej 3 czy 4 miesięcy. Nawet jeśli są jakieś tam spadki, wiadomo, że nie można być zawsze super, hiper zadowolonym.
To nie byłoby takie oczywiste.
Zdrowe. Tak, zdrowe. Ale te myśli nie dopadają i to też jest mocno pozytywne.
Panie Piotrze, to jest właśnie cała ta tajemnica i przestaje ona być tajemnicą. Właściwie taka oczywista oczywistość. Jak ważna jest więź, jak ważne jest budowanie tej więzi i jak ważne jest wsparcie. Bo człowiek, który jest obok osoby z problemem, oczekuje wsparcia. Tak jak na tym filmiku, nic więcej. Być. Czasem wystarczy tylko być i trzymać za rękę. To tak, kiedy towarzyszymy osobie na przykład ciężko chorej, prawda? Sama obecność wystarczy. I tu nie odkrywamy żadnej Ameryki.
Bo to też nie musimy być w parze.
Pani Aniu,
często...
jak się zmieniły te proporcje? Czy już pani bierze wszystko na siebie, czy już nie do końca? Może pani troszkę powiedzieć, w którym momencie...
Ja po drodze trochę wypadłam. Znaczy teraz, jak już jest dobrze, to z kolei ja zjeżdżam i zjechałam.
Ale ma pani pana męża, no tak, pana
tak,
Piotra,
oczywiście,
który...
już znamy tą ścieżkę. Zdacie. I nie jest aż tak głęboka studnia. Natomiast wcześniej, no to, co mnie najbardziej uderzyło w tym, co się dowiedziałam na terapii, to były plany męża na grudzień. Znaczy we wrześniu, 14 września, w 25. rocznicę ślubu usłyszałam, że jest zerem albo mniej i w ogóle nie ma co w niego inwestować i po co w ogóle wszystko i tak dalej. To nie było budujące. U mnie z kolei somatyka działa bardzo dobrze. Więc wysiądnięcie torebki wątrobowej spowodowało, że mąż musiał się zająć moją dietą, więc miał jakiś przyczynek do życia. No a później... To później to już niech on opowie.
Później był chyba najgorszy dół, bo mówienie, czy myślenie o odejściu, to jest jedna. Można sobie to powtarzać w głowie więcej razy mniej. To jest niedobre, to jest niebezpieczne, ale to jest jeszcze do strawienia. Najgorzej, jak się podejmie decyzję. Podejmuje się decyzję, jak, kiedy. I wtedy z jednej strony nadchodzi spokój, bo podjęliśmy decyzję dla osób z zewnątrz. Dla osób z zewnątrz jest to totalnie już... Znaczy, no, nie ma żadnych objawów, że coś jest źle. No bo podjęcie decyzji uspokaja w pewien sposób. Nieważne, jaka by ta decyzja nie była. No i powiedzmy, że 3 dni przed spełnieniem tej sprawy, że ona złamała nogę.
Pan Bóg nad wami czuwał. Ale to, o czym państwo mówicie, ten najcięższy, najtrudniejszy, że tak powiem, jak to można powiedzieć, pani terapeutko, pani specjalistko, dramat, to jest także to, o czym państwo mówicie, to jest także bardzo duże ostrzeżenie dla całego otoczenia, dla wszystkich. Mówi się o tym, jak trudny jest to czas. Ten czas i pandemiczny, i ten czas wojny, i te wszystkie zmiany, które nastąpiły w środowisku. Psychiatrzy biją na alarm, terapeuci biją na alarm. Młodzi ludzie mają ogromne problemy. Po prostu bądźmy uważni, nie wiem, miejmy otwarte oczy. Nie zmieniajmy, nie edukujmy, nie utyskujmy. Bądźmy, tak? Nie zasypujmy.
Wydaje mi się, że tak, że tu to, co pani powiedziała, taka decyzja też, i to pan podkreślił, o tym, żeby podejść holistycznie do całej sprawy, a więc otworzyć się też na farmakoterapię, bo zazwyczaj, jak ja pracuję z pacjentami, tak, to tutaj to trzeba pokonać też trochę w swojej głowie różne stereotypy dotyczące leków dawniej, nazywanych lekami psychotropowymi, natomiast tutaj to były bardzo silne dawniej leki. W cudzysłowie te żółte papiery. Do tej pory pacjenci o tym mówią, mimo że to już idzie tak stereotypami, ileś tam już... Tak, ileś już pokoleń.
Ale ja pamiętam całkiem niedawno, parę lat temu, kiedy tutaj właśnie także cytowane były takie różne sformułowania, kiedy utrzymywało się takie obiegowe określenie przekonanie, nie będę głupi, nie pójdę do psychiatry.
Będę wariatem.
To już na szczęście się bardzo zmieniło.
Zmienia się, natomiast...
Stowarzyszenie, które działa w Lublinie, znakomicie zresztą. Stowarzyszenie, Lubelskie Stowarzyszenie Zdrowia Psychicznego, Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Najróżniejsze formy terapii, czy ośrodki, czy ŚDS-y. My się oswajamy. Przez lata cykl schizofrenia, otwórzmy drzwi. Przez lata cykl depresja jest chorobą. Ja pamiętam jeszcze lata temu, ale to wszystko szło mozolnymi krokami.
Cały czas. U nas czasem dzwonią rodzice do poradni, gdy widzą, że dzieci właśnie są w takich stanach depresyjnych i pytają rodzice, ale czy na pewno on nie będzie miał tego nigdzie w papierach, nikt tego nie zobaczy potem w szkole, czy gdzieś w NFZ-cie, prawda, że dziecko korzysta. Więc wydaje mi się, że cały czas, dlatego o tym też mówię, że cały czas gdzieś te błędne przekonania, to co pani mówi, jakieś stygmatyzowanie społeczne. Czasem pacjenci boją się, pani Kasia, to będzie wejście z ulicy, czy gdzieś można jakoś wejść, żeby mnie nikt nie widział. I tak jest niestety do tej pory. Także ja tutaj, jak państwo mówiliście o tej farmakoterapii, to koniecznie chciałam to podkreślić ze swojej strony, tak jakby z naszej strony, czy poradni, czy gabinetów, że... Ja zawsze pacjentom podkreślam, że też pracuję z nimi holistycznie, dlatego że nie można pacjenta chorego na depresję oszukiwać też, że my sobie damy radę z samoterapią i robieniem bez ćwiczeń, leków. Bo tutaj to jest taka choroba, gdzie my tu bez leków, no nie sądzę, żebyśmy dźwignęli ten pierwszy moment, to co pan mówi, żeby po prostu teraz leki tak, leki działają też teraz jako takie blokery i one powodują, że ta spirala nakręcających się myśli nie pojawia się, a więc gdy wpada myśl, to po prostu działa tak jak tunel w pana ogrodzie, że ona blokuje, że dociera tylko to, co ja chcę. Prawda, że ja podlewam kiedy chcę, ja korzystam tylko ze słońca, kiedy jest i sobie dbam o to, co się dzieje w środku. I leki, jakbyśmy tu w pana zawodzie teraz się obracali i chcieli naszym słuchaczom to dziś zobrazować, trochę tak działają, że udanie się do psychiatry, gdy ja mam jakieś stany depresyjne, to nie jest od razu tak, że wchodzę i dostaję natychmiast leki, proszę brać, bez rozmowy. Bo dobry psychiatra to ktoś, kto porozmawia i zacznie diagnozować, a nie natychmiast da leki. Żeby po prostu człowiek na początku posłuchał, porozmawiał, że wizyta pierwsza u psychiatry to nie jest tak, że dostaje już jakoś łatkę, o to jest chory psychicznie, ten jest taki, tylko to jest po prostu taka rozmowa.
Zanim poszedłem do psychiatry, byłem 3 razy poradni u psychologa.
Mhm, 3 razy, dokładnie.
Także zanim tutaj... stwierdził, że idziemy do psychiatry.
Tak, i farmakoterapię zaczynamy, także to jest bardzo, drodzy państwo, ważne.
Patrzę na zegar. Powrócimy do naszej rozmowy po godzinie 23. Natomiast jakby podsumowując tę naszą pierwszą część spotkania i raz jeszcze dziękując panie Piotrze, pani Anno, za państwa obecność. Jeszcze raz powiedzmy, że nie należy odkładać wizyty u terapeuty, u lekarza w momencie, kiedy mamy choćby cień podejrzeń. Pani Aniu, tu czekam na pani refleksję. Jeszcze ostatnie zdanie w tej części programu. Bo często
trzeba
tak jest,
patrzeć,
że się to odkłada
bardzo,
na później, na
ale
zaś,
jak się jest
może przejdzie.
Bardzo trudno to zauważyć. Bardzo łatwo przegapić. Szczerze mówiąc, decyzji Piotra nie zauważyłam. Dowiedziałam się o niej w terapii. I mam nadzieję, że już takich decyzji nie będzie podejmował.
Panie Piotrze, jeśli nie ma sygnału od osoby, która ma problem, co by pan powiedział tej najbliższej osobie, będącej obok? Słuchają nas...
Siostry, bracia, przyjaciółki, dziadkowie, rodzice.
Bądźmy, po prostu bądźmy. Nie naprawiajmy, nie komentujmy. Po prostu bądźmy. Nie oceniajmy.
Na drugiego człowieka, prawda?
Pokazujmy, że ktoś jest dla nas ważny.
To często reaguje tak, że wytyka ten stan takiego paraliżu w tym momencie.
Czego nic nie robisz, byś
tak,
wstał, coś
tak, no weź się w garść, idź.
Idź, weź się w garść, zrób coś ze sobą.
A to po prostu, ponieważ mówię, tak trochę dotknęłam tego stanu, to wiem, że wtedy po prostu najlepiej jest leżeć i tyle.
Także po prostu bądźmy dla drugiego człowieka.